Wydawnictwo Albatros przedstawia R.J. Palacio. Cudowny chłopak. W tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgard. Czyta Anna Dereszowska.
Dla Russella, Caleba i Josepha. Z odległych miast przyjeżdżają do mnie lekarze. Stają przy łóżku i nie wierzą własnym oczom. Mówią, że jestem Bożym cudem stworzenia, niepojętym i niewytłumaczalnym. Natalie Merchant, Cud. Część pierwsza. August. Los się uśmiechnął, przeznaczenie się roześmiało, stając nad moją kołyską. Natalie Merchant, Cud. Zwykły dzieciak jak inny. Wiem, że nie jestem zwykłym dziesięciolatkiem. To znaczy, oczywiście robię zwykłe rzeczy. Jem lody, jeżdżę na rowerze, gram w piłkę, mam Xboxa. Pod tym względem jestem całkiem zwyczajny. Tak mi się wydaje. I tak czuję w środku. Ale gdy zwykły dzieciak spojrzy na drugiego zwykłego dzieciaka, to przecież nie ucieka z wrzaskiem z placu zabaw. I ludzie nie wlepiają w niego wzroku, gdziekolwiek się pojawi. Gdybym znalazł czarodziejską lampę i mógł wypowiedzieć jedno życzenie, chciałbym mieć normalną twarz, na którą nikt nigdy nie rzuci okiem. Kiedy idę ulicą, wolałbym, żeby przechodnie nie spoglądali na mnie i nie odwracali głów. Moim zdaniem sprawa przedstawia się tak. Nie jestem zwykłym dzieckiem tylko dlatego, że nikt nie patrzy na mnie jak na zwykłe dziecko. Właściwie już się przyzwyczaiłem do swojego wyglądu. Umiem udawać, że nie widzę, jakie ludzie robią miny. Wszyscy nabraliśmy w tym dużej wprawy. Mama, tato i Via. Chociaż nie. Odwołuję to, co powiedziałem. Nie wszyscy. Vii nie wychodzi to najlepiej. Potrafi się porządnie wkurzyć, jeśli ktoś zachowa się po chamsku. Na przykład któregoś dnia kilku starszych chłopaków coś tam wygadywało na placu zabaw. Nawet nie wiem co, bo nie słyszałem. Ale usłyszała ich Via i natychmiast zaczęła się wydzierać. Taka już jest. Ja tak nie robię. Via nie uważa, że jestem zwyczajny. Nie przyznaje się do tego, ale gdyby widziała we mnie zwykłego dzieciaka, to nie byłaby przekonana, że musi się tak o mnie troszczyć. Rodzice też nie uważają, że jestem zwyczajny. W ich odczuciu jestem nadzwyczajny. Jedynym człowiekiem na świecie, który zdaje sobie sprawę, jaki ze mnie zwykły chłopak, jestem ja sam. Tak na marginesie, mam na imię August. Nie powiem wam, jak wyglądam. Cokolwiek sobie wyobrażacie, w rzeczywistości jest pewnie gorzej. Dlaczego nie chodziłem do szkoły? W przyszłym tygodniu zaczynam naukę w 5. klasie. Ponieważ nigdy nie uczyłem się w prawdziwej szkole, jestem cały w nerwach. Wielu ludzi sądzi, że nie posłano mnie do szkoły z powodu mojego wyglądu, ale to nieprawda. Przyczyną były te wszystkie operacje. W sumie 27 od urodzenia. Najpoważniejsze przeprowadzono jeszcze zanim skończyłem 4 lata, więc ich nie pamiętam. Od tamtej pory co roku miałem ze 2-3, jedne skomplikowane, inne proste. A ponieważ jestem mały jak na swój wiek i cierpię na jeszcze inne tajemnicze przypadłości, których lekarze nie potrafią rozszyfrować, często dopadały mnie różne choroby. Dlatego rodzice uznali, że nie powinienem iść do szkoły. Teraz jestem dużo silniejszy. Ostatnią operację miałem 8 miesięcy temu i prawdopodobnie nie czeka mnie kolejna przez kilka najbliższych lat. Mama daje mi lekcje w domu. Dawniej robiła ilustracje do książek dla dzieci. Wróżki i syreny udają jej się świetnie. Gorzej tematy dla chłopców. Kiedyś chciała mi narysować Dartha Vadera, ale wyszedł jakiś dziwaczny robot w kształcie grzyba. Od dawna nie widziałem, żeby cokolwiek narysowała. Pewnie jest zbyt zajęta opiekowaniem się mną i Wiją. Nie powiem, że zawsze chciałem chodzić do szkoły, bo to nie do końca prawda. Niby chciałem, ale tylko gdybym był taki jak inni uczniowie. Gdybym mógł mieć dużo kolegów, spotykać się z nimi po szkole i takie tam. Teraz przyjaźnię się z kilkoma chłopcami. Moim najlepszym przyjacielem jest Christopher, potem Zachary i Alex. Znamy się od pieluch. Nie razi ich mój wygląd, bo zdążyli się przyzwyczaić przez te wszystkie lata. Gdy byliśmy mali, ciągle się bawiliśmy razem, ale potem Christopher przeprowadził się do Bridgeport w stanie Connecticut. To ponad godzinę drogi od mojego domu w North River Heights, na samym czubku Manhattanu. A Zachary i Alex poszli do szkoły. Dziwna sprawa, choć Christopher przeniósł się tak daleko, widzę się z nim częściej niż z Zacharym i Alexem. Tamci dwaj mają już nowych kolegów. No, w każdym razie, gdy spotykamy się przypadkiem na ulicy, wciąż są dla mnie mili. Zawsze mówią cześć. Przyjaźnię się też z innymi chłopcami, choć nie tak blisko jak dawniej z Christopherem, Zakiem i Alexem. Na przykład Zak i Alex zapraszali mnie w dzieciństwie na przyjęcia urodzinowe, a Joel, Amon i Gabe ani razu. Emma zaprosiła mnie raz, ale od dłuższego czasu się nie widzieliśmy. No i ciągle chodzę na urodziny do Christophera, to jasne. Czy ja nie przesadzam z tymi przyjęciami urodzinowymi? Jak przyszedłem na świat? Lubię, gdy mama opowiada tę historię, bo strasznie mnie śmieszy. Nie tak, jak śmieszą dowcipy, ale słuchając mamy, po prostu boki zrywamy z wiją. No więc, gdy byłem jeszcze w brzuchu mamy, nikomu nie przyszło do głowy, że po wyjściu stamtąd będę wyglądał tak jak teraz. 4 lata wcześniej urodziła się Wija i to była bułka z masłem, słowa mamy. Wobec tego nikt nie widział powodu, żeby przeprowadzać specjalne badania. Ze 2 miesiące przed moim urodzeniem lekarze stwierdzili, że coś jest nie w porządku z moją twarzą, ale ich zdaniem nie wyglądało to groźnie. Powiedzieli rodzicom, że mam rozszczep podniebienia i jakieś tam jeszcze drobne anomalie, jak się wyrazili. Tej nocy, gdy się urodziłem, na sali porodowej pracowały 2 pielęgniarki. Jedna była sympatyczna i miła, druga, jak twierdzi mama, ani trochę. Miała bardzo umięśnione ręce i, teraz robi się śmiesznie, ciągle puszczała bąki. Na przykład podawała mamie pokruszony lód i pryk. Mierzyła jej ciśnienie i pryk. Nie uwierzycie, mówiła mama, ta kobieta ani razu nie powiedziała przepraszam. Ponieważ opiekujący się mamą lekarz akurat miał wolny dzień, musiała się zdać na jakiegoś podenerwowanego młodego doktora, któremu dała z tatą przezwisko Długi. Zdaje się dlatego, że przypomniał im się bohater starego serialu telewizyjnego Dougie Hauser, lekarz medycyny. Oczywiście nie zwracali się tak do niego bezpośrednio. Mama mówi, że choć jej sąsiadki na sali trochę kwękały, tato rozśmieszał ją przez całą noc. Gdy wyszedłem z brzucha, podobno zapadła kompletna cisza. Mama nawet nie miała sposobności, żeby na mnie spojrzeć, bo ta miła siostra natychmiast wybiegła ze mną z sali. Tato ruszył za nią w takim pośpiechu, że upuścił kamerę wideo, która się roztrzaskała na milion kawałków. To wszystko ogromnie zdenerwowało mamę. Chciała wstać z łóżka, żeby zobaczyć, dokąd oni pędzą, ale prukająca pielęgniarka chwyciła ją swoimi łapskami za ramiona i przygwoździła do łóżka. Prawie doszło do bójki. Mama histeryzowała, a pielęgniarka wrzeszczała, każąc jej się uspokoić. W końcu obie zaczęły wołać lekarza. I wiecie co? Lekarz zemdlał. Runął na podłogę. Widząc to, ta prukająca pielęgniarka próbowała go ocucić szturchnięciami nogą, a przy tym wymyślała mu. Jak tak można? Co z pana za lekarz? Niech pan wstaje, no już! I nagle ni stąd, ni zowąd puściła bąka, niewyobrażalnie potężnego, głośnego i śmierdzącego bąka. Mama twierdzi, że dzięki temu lekarz się ocknął. Tak czy owak, gdy mama opowiada tę historię, odgrywa każdą z postaci. Także naśladuje odgłos prukania i brzmi to strasznie, strasznie śmiesznie. Potem okazało się, że prukająca pielęgniarka jest bardzo miła. Siedziała przy mamie cały czas. Nie odeszła od łóżka, nawet gdy tato wrócił do pokoju i lekarze powiedzieli rodzicom, co mi dolega. Mama dokładnie pamięta, co ona szepnęła jej do ucha, kiedy lekarz oznajmił, że prawdopodobnie nie przeżyje nocy. Wszystko powiem, co z Boga zrodzone zwycięża świat. Następnego dnia, gdy jednak przeżyłem noc i pokazano mnie mamie pierwszy raz, właśnie ta pani trzymała ją za rękę. Mama mówi, że wtedy lekarze o wszystkim już jej powiedzieli. Była gotowa mnie zobaczyć, ale gdy spojrzała w dół na moją malutką, powykręcaną buzię, jej uwagę zwróciły jedynie śliczne oczy. Tak na marginesie, Mama jest piękna. Tato jest przystojny. Via jest cudna. Wyjaśniam na wszelki wypadek, gdybyście się nad tym zastanawiali. Dom Christophera. Gdy Christopher wyprowadził się do Bridgeport 3 lata temu, byłem naprawdę przybity. Mieliśmy wtedy 7 lat. Godzinami bawiliśmy się figurkami postaci z Gwiezdnych Wojen i pojedynkowaliśmy się na miecze świetlne. Wciąż mi tego brakuje. Wiosną zeszłego roku całą rodziną pojechaliśmy w odwiedziny do Bridgeport. Gdy razem z Christopherem szukaliśmy chrupek w kuchni, usłyszałem, jak mama mówi do Lisy, mamy Christophera, że jesienią pójdę do szkoły. Wcześniej jej nie wspomniała o tym ani słowem, ani razu. Co takiego? Wtrąciłem się. Zrobiła zaskoczoną minę, jakbym nie powinien tego usłyszeć. Lepiej powiedz mu o swoim pomyśle, Izabel. Włączył się tato, który stał po drugiej stronie salonu, gawędząc z tatą Christophera. Później o tym porozmawiamy, odrzekła mama. Nie, odparłem. Chcę wiedzieć teraz. Nie uważasz, Ogi, czy jesteś gotów rozpocząć naukę w szkole? Zapytała mama. Nie.
Ja też nie uważam, dodał tato.
No i już, sprawa zamknięta. Wzruszyłem ramionami i usiadłem mamie na kolanach, jak mały szkrab.
Ja tylko sądzę, że powinieneś umieć więcej niż to, czego mogę cię nauczyć, powiedziała mama. Sam wiesz, Ogi, jaka jestem słaba z ułamków.
Dokąd chcesz mnie posłać? Zapytałem.
Zbierało mi się na płacz. Do szkoły imienia Beechera, tuż koło nas.
Ho, ho, świetna szkoła, powiedziała Lisa, klepiąc mnie po kolanie. A dlaczego nie do tej, gdzie uczy się Via? Dopytywałem się.
Tamta jest za duża, wyjaśniła mama. Myślę, że by ci nie pasowała.
Nie chcę iść do szkoły,
jęknąłem. Przyznaję, że miało to zabrzmieć trochę po dziecinnemu. Niczego nie musisz robić wbrew sobie, oświadczył tato, biorąc mnie na ręce. Usiadł na drugim końcu kanapy i wziął mnie na kolana. Skoro nie chcesz, nie będziemy cię nakłaniać.
Ale to byłoby dla niego dobre, Nate, ciągnęła mama.
Nie byłoby, skoro on tego nie chce, stwierdził tato, patrząc na mnie. I nie jest na to gotów. Zauważyłem, że mama zerka na Lisę, a ta podchodzi i ściska ją za rękę.
Razem coś wymyślicie, odezwała się do mamy. Zawsze się wam udawało.
Wrócimy do tej rozmowy, powiedziała mama. Czułem, że się posprzeczają na ten temat i chciałem, żeby tato był górą. Coś mi jednak mówiło, że mama ma rację. Poza tym rzeczywiście jest beznadziejna w ułamkach. W samochodzie. Jazda do domu trwała dość długo. Jak zwykle zasnąłem na tylnym siedzeniu. Głowę położyłem na kolanach Wii jak na poduszce, a pas bezpieczeństwa był owinięty ręcznikiem, żebym nie upaćkał Wii śliną cieknącą mi z ust. Wia też zasnęła, a mama i tato rozmawiali półgłosem o dorosłych sprawach, które nic mnie nie obchodziły. Nie wiem, ile czasu spałem, ale po przebudzeniu zobaczyłem za szybą fioletową noc i księżyc w pełni. Jechaliśmy autostradą wśród masy samochodów. W pewnej chwili zorientowałem się, że rodzice rozmawiają o mnie.
Nie możemy ciągle go chronić, szepnęła mama do taty, który prowadził. Udawać, że jutro obudzi się w innej rzeczywistości. Otaczająca go rzeczywistość się nie zmieni, Nate, więc z naszą pomocą musi nauczyć się w niej żyć. Nie możemy unikać sytuacji, które...
Dlatego posyłamy go do szkoły podstawowej średniej, jak jagnię na rzeź. Wtrącił ze złością tato i urwał, widząc w lusterku, że podnoszę głowę.
Co to znaczy, jak jagnię na rzeź?
Zapytałem rozespany.
Śpi, śpi, Ogi, rzucił cicho.
W szkole wszyscy będą się na mnie gapić.
Jęknąłem, nagle zalewając się łzami. Mama odwróciła się do mnie i położyła dłoń na mojej ręce, mówiąc:
Kochanie, dobrze wiesz, że nie będziemy cię do tego zmuszać. Tylko spotkaliśmy się z panem wicedyrektorem i opowiedzieliśmy mu o tobie. Bardzo chcę się z tobą zobaczyć.
Co mu powiedzieliście?
że jesteś zabawny, serdeczny i mądry. Gdy się dowiedział, że mając 6 lat przeczytałeś Smoczego Jeźdźca, zawołał: no, no, muszę poznać tego chłopca.
Coś jeszcze?
Mama posłała mi uśmiech, jakby chciała mnie nim otulić. Że miałeś dużo operacji i dzielnie je zniosłeś.
Wobec tego on wie, jak wyglądam, tak?
Wzięliśmy zdjęcia zrobione zeszłego lata w Montague, rzekł tato. Zobaczył całą naszą rodzinę. Również to świetne zdjęcie na łodzi, jak trzymasz flądrę.
Ty też się z nim spotkałeś?
Muszę przyznać, że byłem trochę zawiedziony, słysząc, że tato brał w tym udział. Tak, poszliśmy oboje. Bardzo miły z niego człowiek.
Polubiłbyś go, dodała mama. Nagle wydało mi się, że oni stoją po tej samej stronie.
Zaraz, zaraz. Kiedy było to spotkanie?
W zeszłym roku oprowadził nas po szkole, odrzekła mama.
Co takiego? Cały rok się nad tym zastanawiacie i nic mi nie mówicie?
Nie wiedzieliśmy, czy cię w ogóle przyjmą, wyjaśniła mama. Do tej szkoły bardzo trudno się dostać. Mają długą procedurę kwalifikowania uczniów. Chciałam ci oszczędzić niepotrzebnych nerwów.
No ale rzeczywiście, Ogi, należało cię poinformować miesiąc temu, gdy się okazało, że zostałeś przyjęty.
Zgodził się tato. Patrząc z perspektywy czasu, też tak myślę. Przyznała z westchnieniem mama.
Czy pani, która wtedy do nas przyszła, miała z tym coś wspólnego?
Zapytałem.
Ta, co zrobiła mi test?
Owszem, spojrzała na mnie ze skruchą.
A mówiłaś, że pisze test na inteligencję,
wypomniałem jej.
Rzeczywiście, ale to było niewinne kłamstwo, usprawiedliwiła się mama.
Musiałeś zdać egzamin wstępny, żeby przyjęto cię do szkoły. Swoją drogą poszło ci świetnie.
Więc skłamałaś,
mruknąłem. Masz rację. Niewinne kłamstwo jest mimo wszystko kłamstwem, przepraszam. Na jej twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech, a gdy nie zareagowałem, odwróciła się w kierunku jazdy.
Co to znaczy, jak jagnię na rzeź?
Zapytałem. Mama westchnęła i posłała tacie znaczące spojrzenie.
Nie powinienem był tak się wyrazić, powiedział tato, patrząc na mnie w lusterku wstecznym. To było niewłaściwe porównanie. Chodzi o to, że mama i ja bardzo cię kochamy i chcemy cię chronić na wszelkie sposoby. Czasem po prostu każde z nas robi to inaczej.
Nie chcę iść do szkoły,
oświadczyłem, krzyżując ramiona.
Skorzystałbyś na tym, zaznaczyła mama.
Może w przyszłym roku,
odwróciłem się do okna.
W tym roku byłoby lepiej, ciągnęła.
Wiesz dlaczego? Bo pójdziesz do 5. klasy, czyli ze wszystkimi dziećmi rozpoczniesz pierwszy rok nauki w szkole podstawowej, średniej. Nie będziesz jedynym nowym uczniem.
Za to jedynym, który ma taką twarz.
Nie twierdzę, że to nie będzie dla ciebie trudna próba. Sam wiesz najlepiej. Ale dobrze na tym wyjdziesz, Ogi. Poznasz nowych kolegów. Nauczysz się rzeczy, których nie nauczyłbyś się ode mnie.
Mama znów odwróciła się w moją stronę.
Podczas zwiedzania szkoły zaprowadzono nas do laboratorium. Wiesz, co tam zobaczyliśmy? Kurczaka, który właśnie wykluwał się z jajka. Był śliczny. Od razu przypomniałeś mi się ty, noworodek z ogromnymi, brązowymi oczami. Uwielbiam słuchać historii o tym, jak byłem mały. Czasem mam ochotę zwinąć się w kłębek, dać się tulić i całować. Chętnie stałbym się znowu niemowlakiem, który nic nie wie. Ale podczas tej rozmowy nie byłem w nastroju na takie opowieści.
Nie chcę iść do szkoły,
powtórzyłem.
Może przynajmniej spotkałbyś się z panem Tashmanem przed podjęciem decyzji, Co ty na to?
Z panem Tashmanem?
Wicedyrektorem, wyjaśniła mama.
Naprawdę tak się nazywa? Dobre, co?
Wtrącił się tato i z rozbawioną miną spojrzał na mnie w lusterku wstecznym.
Wyobrażasz sobie, jak go przezywają, Ogi? Kto chciałby nosić takie nazwisko?
Uśmiechnąłem się, choć wolałem, żeby rodzice nie zauważyli uśmiechu na mojej twarzy. Tato był jedyną osobą na świecie, która potrafiła mnie rozśmieszyć, nawet gdy wcale nie chciało mi się śmiać.
On rozbawiłby każdego. Wiesz, Ogi, warto zostać uczniem tej szkoły, choćby po to, żeby słyszeć te wszystkie żarty z jego nazwiska. Ciągnął podekscytowanym głosem. Pomyśl sobie, ile będzie zabawy.
Uwaga, uwaga! Pan Dupman proszony jest na posiedzenie.
Tato naśladował wysoki głos starszej pani.
Pan Dupman może odebrać duplikaty dokumentów.
Parsknąłem śmiechem wcale nie dlatego, że te dowcipy tak bardzo mnie rozweseliły, ale dlatego, że odechciało mi się gniewać. A może być jeszcze gorzej, mówił dalej tato już swoim głosem. Gdy byliśmy z mamą w koledżu, uczyła nas niejaka pani Butt. Mama śmiała się razem z nami.
Naprawdę?
Zapytałem. Nazywała się Roberta Butt, powiedziała mama unosząc rękę jak do przysięgi. Pieszczotliwie mówiliśmy o niej Bobby Tyłeczek.
Miała wydatne policzki, dodał tato.
Nate! Wykrzyknęła mama.
Chodziło mi tylko o to, że była pucułowata.
Mama pokręciła ze śmiechem głową.
Słuchajcie, mam pomysł, zawołał tato. A gdyby tak umówić ich na randkę w ciemno, a? Wyobrażacie to sobie?
Pani Tyłeczek, to jest pan Dupman.
Pani Dupman, oto pani Tyłeczek.
Z czasem by się pobrali i mieli gromadkę małych Dupmanków.
Tylko współczuć panu Taszmanowi,
odparła z westchnieniem mama. Robisz sobie żarty z człowieka, którego Ogi jeszcze nie zna, Nate.
A kto to jest pan Taszman?
Wymamrotała Wija, ocknąwszy się ze snu. Wicedyrektor mojej nowej szkoły, odrzekłem. U pana Taszmana. Przed spotkaniem z panem Taszmanem dostałbym jeszcze większej tremy, gdybym wiedział, że mam również poznać paru uczniów. Ale nie uprzedzono mnie, więc było mi raczej do śmiechu. Ciągle chodziły mi po głowie żarty, jakie tato robił sobie z jego nazwiska. Gdy razem z mamą przybyliśmy do szkoły podstawowej Beechera kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego i zobaczyłem pana Taszmana, który czekał na nas przy wejściu, od razu zacząłem chichotać. Byłem trochę zaskoczony, bo wcale nie wyglądał tak, jak sobie wyobrażałem. Nie miał pokaźnego tyłka i w ogóle robił wrażenie całkiem normalnego gościa. Wysoki i szczupły. Stary, ale nie tak bardzo. Chyba dość sympatyczny. Podał rękę najpierw mamie.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Miło pana znowu widzieć. Odezwała się mama. To mój syn, August. Pan Taszman spojrzał wprost na mnie, uśmiechnął się i skinął głową, wyciągając do mnie rękę.
Dzień dobry. Przywitał się zupełnie naturalnie. Cieszę się, że mogę cię poznać.
Dzień dobry.
Wymamrotałem. Podałem mu wiotką dłoń i wbiłem wzrok w jego buty. Miał czerwone adidasy. Dużo o tobie słyszałem od twoich rodziców. Mówił dalej, kucając przede mną tak blisko, że nie mogłem patrzeć na buty, tylko musiałem spojrzeć mu w twarz.
Co na przykład?
Zapytałem. Słucham?
Mów głośniej, kochanie,
zwróciła mi uwagę mama.
Co na przykład?
Powtórzyłem. Że lubisz czytać, odparł. I że masz zdolności artystyczne.
Oczy pana Taszmana były niebieskie, okolone białymi rzęsami.
Poza tym interesują cię przedmioty ścisłe, zgadza się?
Mhm,
kiwnąłem głową. Prowadzimy bardzo ciekawe zajęcia fakultatywne z przedmiotów ścisłych, oznajmił. Może któreś z nich wybierzesz?
Mhm.
Mruknąłem, choć nie miałem pojęcia, co to są zajęcia fakultatywne. No dobrze, idziemy obejrzeć szkołę?
Teraz?
Myślałeś, że wybierzemy się do kina? Zapytał z uśmiechem i podniósł się z kucek.
Nic nie mówiłaś o zwiedzaniu szkoły.
Zwróciłem się do mamy oskarżycielskim tonem.
Ogi...
Nie dokończyła zdania. Będzie dobrze, obiecuję. Powiedział pan Taszman, wyciągając do mnie rękę. Chyba chciał zaprowadzić mnie do szkoły, ale wolałem trzymać się mamy. Uśmiechnął się i ruszył w stronę drzwi wejściowych. Mama ścisnęła mnie lekko za rękę. Nie wiem, czy to miało oznaczać kocham cię, czy przepraszam. Prawdopodobnie jedno i drugie po trochu.
Do tej pory byłem tylko w szkole mojej siostry, dokąd rodzice zabierali mnie, gdy śpiewała na wiosennych koncertach i różnych takich imprezach. Ta szkoła była zupełnie inna. Przede wszystkim mniejsza. Zalatywało w niej szpitalem. Sympatyczna pani Garcia. Szliśmy za panem Tashmanem, skręcając to w jeden, to w drugi korytarz. Nie kłębiło się tam od uczniów, a ci nieliczni raczej mi się nie przyglądali, choć możliwe, że w ogóle mnie nie widzieli. Właściwie chowałem się za mamą. Wiem, że to dzieci nada, ale akurat wtedy nie byłem szczególnie przebojowy. W końcu zaszliśmy do małego pokoju z tabliczką na drzwiach gabinet wicedyrektora. W środku siedziała za biurkiem przyjemnie wyglądająca kobieta. To pani Garcia, przedstawił ją pan Tashman. Uśmiechnęła się do mamy, zdjęła okulary i wstała z krzesła. Izabel Pullman? Mama uścisnęła jej dłoń. Miło panią poznać. A to jest August, powiedział pan Tashman. Mama odsunęła się na bok, także znalazłem się z przodu. I wtedy stało się to, co widziałem już milion razy. Gdy uniosłem głowę i spojrzałem na panią Garcię, na sekundę spuściła wzrok. Zrobiła to tak szybko, że nikt by nie zauważył, bo poza tym ani trochę nie zmieniła się na twarzy. Rozpływała się w uśmiechu. Cieszę się, że mogę cię poznać, przywitała się, podając mi rękę. Dzień dobry, odrzekłem cicho, ściskając jej dłoń. Nie chciałem jednak spojrzeć jej w oczy, więc gapiłem się na okulary wiszące na łańcuszku na szyi.
Ho, 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 jaki mocny uścisk,
zauważyła pani Garcia. Miała bardzo ciepłą rękę.
Zabójczo mocny,
wtrącił pan Tashman i nad moją głową rozległ się śmiech całej trójki.
Mów mi, pani G, hm?
Nadal zwracała się do mnie, ale ja przyglądałem się teraz przedmiotom na jej biurku.
Wszyscy tak mówią. Pani G, jak jest kot do mojego schowka? Pani G, poproszę przepustkę dla spóźnionych. Pani G, chce się przepisać na inne zajęcia fakultatywne? Tak naprawdę rządzi tu pani G,
oświadczył pan Tashman i dorośli znowu parsknęli śmiechem.
Jestem w szkole co dzień od 7:30,
ciągnęła pani Garcia. Wciąż nie odrywała ode mnie wzroku, natomiast ja wpatrywałem się w jej brązowe sandały z fioletowymi kwiatkami przy sprzączkach.
Jeżeli będziesz czegoś potrzebował, czegokolwiek, przyjdź do mnie, hm?
Dobrze, bąknąłem.
O, jaki uroczy bobas,
zachwyciła się mama, wskazując jedno ze zdjęć na tablicy ogłoszeń. Pani synek?
O, skądże, dziękuję za komplement.
Pani Garcia uśmiechnęła się szeroko, ale już nie rozpływała się w uśmiechu jak dotychczas.
To mój wnuk.
Co za słodziak. W jakim jest wieku?
Na tym zdjęciu ma chyba 5 miesięcy. Teraz jest dużym chłopcem, niedługo skończy 8 lat.
Kto by pomyślał?
Mama pokiwała z podziwem głową. Prześliczny maluch.
Miło słyszeć.
Pani Garcia miała taki wyraz twarzy, jakby chciała powiedzieć coś jeszcze o swoim wnuku, ale naraz jej uśmiech troszkę się skurczył.
Zaopiekujemy się Augustem jak najlepiej, zapewniła mamę.
Zauważyłem, że jednocześnie ścisnęła ją lekko za rękę. Spojrzałem na twarz mamy i dopiero wtedy zorientowałem się, że jest zdenerwowana tak jak ja. Chyba podobała mi się pani Garcia, gdy jej twarz nie rozpływała się w uśmiechu.
Jack Will, Julian i Charlotte.
Pan Tashman wprowadził nas do niewielkiego pokoju naprzeciwko biurka pani Garcia. Zamknął drzwi i usiadł za dużym biurkiem, nie przestając mówić, ale właściwie go nie słuchałem. Przyglądałem się różnym rzeczom na blacie. Były fajne, na przykład globus bujający się w powietrzu i coś w rodzaju kostki Rubika pokrytej malutkimi lusterkami. Bardzo mi się podobał ten gabinet. Zwłaszcza świetne rysunki i obrazki uczniów oprawione w ramki i powieszone na ścianach jak dzieła sztuki. Mama usiadła na krześle przed biurkiem, a ja wolałem stać przy niej, chociaż tuż obok znajdowało się drugie krzesło.
Dlaczego pan ma swój pokój, a pani G nie ma?
Spytałem.
Chodzi ci o to, dlaczego mam własny gabinet?
Mówił pan, że ona tu rządzi. To był tylko żart. Pani G jest moją sekretarką.
Pan Tashman jest zastępcą dyrektora i zajmuje się klasami średnimi, wyjaśniła mama.
Ludzie mówią do pana, panie T?
Moje pytanie wywołało uśmiech na jego twarzy.
A wiesz, kto to jest pan T? Może znasz wyrażenie żal mi durnia?
Powiedział to dziwnym, ostrym tonem, jakby kogoś naśladował. Nie miałem pojęcia, o co mu chodzi.
Wracając do twojego pytania. Nie, nikt nie mówi do mnie, panie T, choć mam wrażenie, że wymyślono mi różne przezwiska, których części nawet nie znam. Bądźmy szczerzy, z takim nazwiskiem jak moje niełatwo jest żyć. Rozumiesz, co mam na myśli?
Muszę przyznać, że wybuchnąłem wtedy śmiechem, bo świetnie wiedziałem, co ma na myśli.
Mamę i tatę uczyła pani Bat, którą przezywali tyłeczkiem.
Ogi! Zawołała mama, ale pan Tashman się roześmiał.
No cóż, miała ciężko, pokręcił głową. Chyba nie powinienem narzekać. Posłuchaj, Auguście, pomyślałem, że moglibyśmy dzisiaj...
Czy to dynia?
Spytałem, wskazując oprawiony w ramki obrazek za biurkiem. Ogi, kochanie, nie przerywaj panu w pół zdania, upomniała mnie mama.
Podoba ci się?
Pan Tashman odwrócił się i spojrzał na obrazek.
Mnie też. W pierwszej chwili również myślałem, że ta praca przedstawia dynię, ale jej ofiarodawca wyjaśnił, że to nie dynia, tylko... Zapewne się zdziwisz. Mój portret. No, powiedz, Auguście, czy ja naprawdę jestem aż tak podobny do dyni?
Na głos powiedziałem stanowczo nie, a w duchu tak. Wydymające się przy uśmiechu policzki upodobniały jego twarz do halloweenowej lampy z wydrążonej dyni. Gdy to sobie uprzytomniłem, stanęła mi w pamięci rozmowa o policzkach i panu Dupmanie. Rozbawione próbowałem zdusić chichot, kręcąc głową i zasłaniając ręką usta. Pan Tashman uśmiechnął się, jakby czytał w moich myślach. Już miałem wspomnieć o czymś innym, gdy nagle zza drzwi doleciały mnie odgłosy. Kiedy się zorientowałem, że to rozmawiają dzieciaki, serce zaczęło mi walić jak po przebiegnięciu maratonu. Nie przesadzam. Chęć do śmiechu przeszła mi w jednej chwili. Sprawa polega na tym, że gdy byłem mały, bez oporów zawierałem znajomości z dziećmi, bo wszystkie też były bardzo małe. Maluchy mają tę fajną cechę, że nie mówią rzeczy po to, by zranić czyjeś uczucia, choć czasem tak bywa. One zwyczajnie nie wiedzą, co mówią, ale ze starszymi dziećmi jest inaczej, wiedzą, co mówią. I to zdecydowanie mnie nie bawi. W zeszłym roku zapuściłem włosy również dlatego, że lubię, jak grzywka spada mi na oczy. W ten sposób odcinam się od tego, czego nie chcę widzieć. Rozległo się pukanie i pani Garcia wsunęła głowę do pokoju. Już przyszli, panie dyrektorze? Oznajmiła.
Kto?
Spytałem. Pan Tashman podziękował pani Garcia i zwrócił się do mnie.
Pomyślałem, Auguście, że powinieneś poznać paru uczniów spośród tych, którzy będą korzystali przed lekcjami z tej samej świetlicy, co ty. Zapewne oprowadzą cię po szkole, pokażą, jak poruszać się w terenie. Można to tak nazwać.
Nie chcę nikogo poznawać,
oświadczyłem, patrząc na mamę. Ni stąd, ni zowąd pan Tashman znalazł się przede mną, wziął mnie za ramiona, nachylił się i bardzo cicho powiedział mi do ucha.
Będzie dobrze. To są miłe dzieciaki, daję słowo.
Poradzisz sobie, Ogi, szepnęła z całą mocą mama. Nie zdążyła dodać nic więcej, bo pan Tashman otworzył drzwi.
Wejdźcie.
Zaprosił do środka dwóch chłopców i dziewczynkę. Żadne z nich nie popatrzyło na mnie ani na mamę, tylko stanęli przy drzwiach i nie oderwali wzroku od pana dyrektora, jakby chodziło o sprawę życia i śmierci.
Dziękuję, że przyszliście. Rok szkolny zaczyna się dopiero w przyszłym miesiącu, więc tym bardziej należą się wam podziękowania,
mówił dalej pan Tashman.
Mieliście udane wakacje?
Wszyscy kiwnęli głowami, nikt się nie odezwał.
Cieszę się.
Potem wstępie przeszedł do rzeczy.
Zaprosiłem was tutaj, żebyście poznali Augusta, który rozpoczyna naukę w naszej szkole. Ci uczniowie, Auguście, są z nami od zerówki. Choć szkoła podstawowa niższa mieści się w osobnym budynku, świetnie znają program klas średnich, ponieważ będziecie korzystali z tej samej świetlicy. Sądzę, że chętnie poznacie się trochę wcześniej. W porządku?
A zatem to jest August. Auguście, to jest Jack Will.
Chłopak spojrzał na mnie i wyciągnął rękę. Gdy ją uścisnąłem, uśmiechnął się jakby trochę półgębkiem, powiedział cześć i szybko spuścił wzrok.
To jest Julian,
ciągnął pan Tashman. Cześć, przywitał się drugi chłopak i zachował się tak samo jak tamten. Podał mi rękę, zmusił się do uśmiechu i szybko spuścił wzrok.
A to Charlotte.
Dziewczyna była najjaśniejszą blondynką, jaką widziałem w życiu. Nie podała mi ręki, tylko pomachała krótko i powiedziała z uśmiechem: cześć, August, miło cię poznać. Cześć. Spojrzałem w dół. Charlotte miała na nogach jasnozielone kroksy.
No dobrze. Pan Tashman złożył dłonie z lekkim klaśnięciem. Może zabierzecie Augusta na małą wycieczkę po szkole, hm? Zacznijcie od drugiego piętra, tam będzie wasza świetlica. Sala 201, tak mi się zdaje. Pani G, czy... Sala 201, zawołała pani Garcia z drugiego pokoju. Otóż to. Potem możecie zaprowadzić Augusta do laboratoriów i pracowni komputerowej. Następnie zejdźcie na pierwsze piętro do biblioteki i sali widowiskowej. Pokażcie mu oczywiście stołówkę.
Salę muzyczną też? Zapytał Julian.
Dobry pomysł.
Pan Tashman kiwnął głową i zwrócił się do mnie.
Grasz na jakimś instrumencie?
Nie. Lekcje muzyki nie należały do moich ulubionych, bo właściwie nie mam uszu. To znaczy mam, ale nie wyglądają jak normalne uszy.
Mimo to sala muzyczna może ci się spodobać. Jest tam sporo instrumentów perkusyjnych,
dodał dla zachęty. Mówiłeś, że chciałbyś się uczyć gry na perkusji, wtrąciła mama, próbując przyciągnąć mój wzrok, ale na oczy spadała mi grzywka i wpatrywałem się w starą gumę do rzucia przyklejoną pod blatem biurka.
Świetnie. No to ruszajcie, powiedział pan Tashman. Spodziewam się was za... spojrzał na mamę. Około pół godziny?
Zdaje się, że kiwnęła głową.
Pasuje ci to, Auguście?
Spytał mnie. Nie odpowiedziałem. Pasuje ci? Powtórzyła mama. Dopiero wtedy na nią popatrzyłem. Chciałem pokazać, że doprowadziła mnie do wściekłości, ale widząc jej minę, tylko skinąłem głową. Mama była równie wystraszona jak ja. Dzieciaki już wychodziły z gabinetu, więc ruszyłem za nimi. Do zobaczenia, powiedziała. Jej głos brzmiał inaczej niż zwykle, trochę piskliwie. Nie odezwałem się. Zwiedzanie szkoły. Jack Will, Julian, Charlotte i ja poszliśmy szerokim korytarzem w stronę głównych schodów. W milczeniu wspięliśmy się na drugie piętro. Na górze skręciliśmy w korytarz z mnóstwem drzwi. Julian otworzył te z numerem 201. Tu jest nasza świetlica, oznajmił stając przed uchylonymi drzwiami. Wychowawczynią będzie pani Petosa. Mówią, że jest w porządku, przynajmniej w świetlicy. Ale na matematyce podobno dużo wymaga.
Nieprawda, odezwała się Charlotte. W zeszłym roku uczyła moją siostrę i była bardzo fajna.
Słyszałem co innego, powiedział Julian, no, ale niech ci będzie.
Zamknął świetlicę i poszedł do następnych drzwi.
Tu jest laboratorium,
oświadczył, zachowując się tak samo jak przed kilkoma sekundami. Stał przy uchylonych drzwiach i gadał. Nie spojrzał na mnie ani razu, no i dobrze, bo też nie patrzyłem na niego.
Dopiero na pierwszej lekcji dowiesz się, kto będzie cię uczył przedmiotów ścisłych. Ciesz się, jeżeli trafisz na pana Hallera. Przedtem uczył w niższych klasach. Miał taką ogromną tubę i grał na niej na lekcji.
Nie tubę, tylko sakszorn barytonowy,
sprostowała Charlotte.
Tubę,
uciął Julian i zamknął drzwi.
Ej, ty, daj mu wejść do środka, niech sobie obejrzy,
wtrącił Jack Will i przecisnął się obok Juliana, żeby otworzyć drzwi.
Jak chcesz, to wejdź.
Ustąpił Julian i dopiero wtedy po raz pierwszy spojrzał na mnie. Wzruszyłem ramionami i podszedłem do drzwi. Julian szybko się odsunął, jakby ze strachu, że przypadkiem go dotknę.
Nie ma tu nic do oglądania,
mówił dalej Julian. Wszedł za mną do laboratorium i zaczął wymieniać.
Oto inkubator. A tamto duże czarne to tablica. Tu są biurka, przy nich krzesła. Tam palnik Bonsena.
To jest obrzydliwy plakat przyrodniczy. Tu leży kreda, a tam gąbka.
On wie, jak wygląda gąbka, zaznaczyła Charlotte tonem, jaki czasem przybiera Wija.
Skąd mam mieć pewność? Pan Tashman powiedział, że on nigdy nie chodził do szkoły.
Wiesz, co to gąbka, prawda? Zwróciła się do mnie Charlotte.
Przyznam, że z tego zdenerwowania nie mogłem wykrztusić słowa. Stałem jak wryty, z oczami wbitymi w podłogę.
Ej, umiesz mówić? Spytał Jack Will.
Kiwnąłem głową. Jeszcze nie spojrzałem na żadne z nich, to znaczy prosto w oczy.
Wiesz, co to gąbka, prawda?
Powtórzył za dziewczynką Jack Will.
Pewnie,
wybąkałem.
Mówiłem, że tu nie ma nic do oglądania,
burknął Julian, wzruszając ramionami.
Chciałbym zapytać...
Starałem się panować nad swoim głosem.
Co to jest świetlica? Tak jakby przedmiot?
Nie, po prostu miejsce tylko dla naszej klasy, zaczęła wyjaśniać Charlotte, nie zwracając uwagi na pogardliwy uśmieszek Juliana. Zbieramy się tam co rano przed lekcjami. Wychowawczyni sprawdza obecność i inne takie. To wygląda trochę jak lekcja, choć właściwie nią nie jest. To znaczy jest, ale...
Chyba już załapał, przerwał jej Jack Will.
Jasne? Spytała Charlotte.
Kiwnąłem głową.
No, to idziemy dalej, oświadczył Jack Will i ruszył do wyjścia.
Zaraz, zaraz, sprzeciwiła się Charlotte. Mieliśmy odpowiadać na pytania.
Jack Will podszedł z powrotem do nas, przewracając oczami.
Chcesz wiedzieć coś jeszcze?
Rzucił.
Nie. A właściwie tak. Masz na imię Jack czy Jack Will?
Jack na imię. Will na nazwisko.
Aha. Ponieważ pan Tashman przedstawił cię Jack Will, pomyślałem...
Coś takiego! On myślał, że nazywasz się Jack Will!
Julian się zaśmiał.
Niektórzy używają mojego imienia i nazwiska, nie wiem dlaczego,
powiedział Jack, wzruszając ramionami.
No, więc idziemy?
Teraz pokażmy Augustowi salę widowiskową, ha? Zaproponowała Charlotte, kierując się w stronę drzwi. Jest rewelacyjna. Spodoba ci się.
Sala widowiskowa. Charlotte właściwie nie zamykały się usta, gdy schodziliśmy na pierwsze piętro. Opowiadała o sztuce, którą uczniowie wystawili w zeszłym roku. Oliver. Grała w niej Olivera, mimo że jest dziewczyną. Nie przestając mówić, pchnęła dwuskrzydłowe drzwi do ogromnej auli ze sceną w drugim końcu. W podskokach pobiegła w kierunku sceny. Julian poleciał za nią, ale w połowie drogi odwrócił się i krzyknął – No chodź! – machając do mnie ręką. Dogoniłem ich.
Tamtego wieczoru przyszło chyba kilkaset osób – rozwodziła się Charlotte. Dopiero po chwili uprzytomniłem sobie, że wciąż mówię o tej sztuce. Okropnie się denerwowałam. Miałam strasznie długą rolę i mnóstwo piosenek do zaśpiewania. To był bardzo trudny występ.
Zwracała się do mnie, ale ciągle patrzyła w inną stronę.
Na premierze moi rodzice siedzieli w którymś z tylnych rzędów, mniej więcej tam, gdzie teraz stoi Jack. Gdy zgasną światła, nie widzi się tak daleko ze sceny, więc co chwilę pytałam, gdzie są moi rodzice? Gdzie są moi rodzice?
Aż w końcu pan Remsnik, który w zeszłym roku prowadził kółko teatralne, powiedział, nie rób z siebie primadonny, Charlotte.
Wzięłam się w garść, po chwili dostrzegłam rodziców i wszystko poszło świetnie. Nie zapomniałam ani jednej kwestii.
Słuchając jej, zauważyłem, że Julian zerka na mnie kątem oka. Ludzie często przyglądają mi się w ten sposób. Myślą, że tego nie wiem, ale ja widzę ich przechylone głowy. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, gdzie jest Jack. Stał przy wejściu do auli, jakby się nudził.
Co roku wystawiamy nową sztukę, ciągnęła Charlotte.
Nie wydaje mi się, żeby on miał ochotę występować na scenie, odezwał się z drwiną w głosie Julian.
W wystawieniu sztuki biorą udział nie tylko ci, co występują na scenie,
zaznaczyła Charlotte, patrząc na mnie.
Możesz zajmować się oświetleniem albo malowaniem tła.
Ale ubaw, powiedział Julian, trzymając się za brzuch i zginając w pół.
Nikt nikogo nie zmusza, żeby zapisywał się do kółka teatralnego. Charlotte wzruszyła ramionami.